Zapraszamy na słuchowisko radiowe pod tytułem Prawowierny Katolik. W słuchowisku tym otrzymacie Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Mottem do słuchowiska jest znana wypowiedź świętego Augustyna. Nie staraj się zrozumieć, abyś uwierzył, lecz staraj się uwierzyć, wówczas zrozumiesz. W cichej francuskiej wiosce mieszkał uczciwy kapłan, otoczony gronem kilkuset parafian. Pewnej niedzieli, wracając z kościoła po odprawieniu mszy, rozważał, jak mało musieli skorzystać z owej mszy ci, którzy jej słuchali. I wtem znalazł się pośród grupy swoich wiernych rozmawiających przed kościołem. Przyszło mu na myśl, że poufna rozmowa z tymi ludźmi mogłaby im sprawić daleko większą korzyść, aniżeli odprawienie mszy po łacinie. Zatrzymał się więc między nimi, a usiadłszy na kamieniu z opartymi na lasce rękami, tak zaczął mówić do nich. Powiedz mi, Janie, czy jesteś chrześcijaninem?
No tak, proszę księdza dobrodzieja.
No a jakżeś ty się stał chrześcijaninem?
No, bo przecie już dawno ksiądz dobrodziej mnie ochrzcił i uczynił członkiem kościoła. Przeto ja jestem chrześcijaninem.
A czy ów złodziej, Mandryn, schwytany przed miesiącem i skazany na 10 lat więzienia za kradzież 20 tysięcy franków u naszego notariusza, był też chrześcijaninem?
No, oczywiście, że nie, proszę księdza.
Przecież był ochrzczony tak samo jak ty. Więc widzisz, że chrzest nie czyni człowieka chrześcijaninem. A ty, Jerzy, czy ty jesteś chrześcijaninem?
O tak, księże dobrodzieju.
Możesz mi powiedzieć, dlaczego?
No bo przecie przystępowałem do Komunii Świętej.
To prawda, ale czyś nie słyszał o Kartusie?
O tak, często.
Jak myślisz, czy był on chrześcijaninem?
Chyba nie. Był to taki sam złodziej jak Mandryn.
Dobrze. Ale Kartus i Mandryn obaj przystępowali do pierwszej komunii. Otóż widzisz, że komunia nie czyni nikogo chrześcijaninem. Tu poczciwi wieśniacy spojrzeli ze zdziwieniem jeden na drugiego i byli ciekawi wiedzieć, czego ich zacny ksiądz właściwie od nich chciał. Ten zaś kontynuował. Panie nauczycielu, Pan bez wątpienia będzie mógł powiedzieć, co czyni człowieka chrześcijaninem. Nauczyciel, sądząc, że ksiądz wybrał do wyłożenia trudnej dla wszystkich nauki, czuł się zaszczycony pytaniem, na które tak odpowiedział.
Jestem chrześcijaninem, gdyż... Po pierwsze, chodzę na mszę co niedziela. Po drugie, ponieważ chodzę regularnie co miesiąc do spowiedzi. Wreszcie, po trzecie, gdyż wykonuję zadaną mi pokutę. Odmawiam pacierz, zachowuję wielkie posty i inne posty nakazane przez Kościół.
Odpowiedź twoja jest dłuższa od innych, ale wcale nie lepsza. bo sam wiesz dobrze, że wielu bezbożników, których Kościół potępia, i wszyscy obłudnicy, co z religii chcą czerpać korzyści, słuchają mszy, poszczą, mówią pacierze, odprawiają zadaną pokutę, a jednak ani bezbożnicy, ani obłudnicy nie są chrześcijanami. Małe grono słuchaczy było coraz bardziej zdziwione. Każdy się obawiał, aby następne pytanie na nie trafiło, z wyjątkiem 9-letniego chłopca, który stał pilnie przysłuchując się rozmowie. Do niego właśnie ksiądz następnie przemówił. Powiedz mi, Józefie, czego potrzeba, aby być chrześcijaninem?
Musimy miłować naszego Boga, Ojca i być dobrymi.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, moi przyjaciele, usposobienie serca czyni człowieka chrześcijaninem. Ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus odpuszcza mu grzechy, a dostąpiwszy odpuszczenia, miłuje Boga z całego serca swego, a bliźniego jak siebie samego, ten jest chrześcijaninem. Słowem, chrześcijaństwo nie polega na ceremoniach, ale na wierze i miłości mieszkającej w sercach naszych. Tu kapłan zakończył swoje uwagi i oddalił się. Zdziwienie dobrych wieśniaków nad nową nauką będzie zrozumialsze, gdy się zwróci uwagę na fakt, że uczciwy kapłan od dłuższego już czasu zatapiał się od rana w lekturze Pisma Świętego, a czytanie to zawsze poprzedzał i kończył modlitwą. Kilkakrotnie, zajęty tą lekturą, zapomniał odmówić swego brewiarza. Odtąd też zaczął zmieniać swe religijne poglądy. Zdawało mu się, że dostrzegał w Kościele katolickim różne błędy, jednak nie będąc jeszcze zupełnie przekonany, dalej czytał Pismo Święte i odprawiał mszę. Nauczyciel poczuł się dotknięty opisaną rozmową i z zemsty przedstawił ową rozmowę dziekanowi, który śpiesznie doniósł o niej biskupowi. W następny czwartek ksiądz otrzymuje od biskupa, który był zarazem jego stryjem i przyjacielem, list następującej treści.
Kochany bratanku i bracie w Jezusie Chrystusie, doniesiono mi, że ubiegłej niedzieli w swojej rozmowie z niektórymi parafianami używałeś określeń, z których można było wywnioskować, że święte obrządki naszego Kościoła są niepotrzebne i niekorzystne i że zbawienie duszy osiągnąć można bez udziału księdza. Wiesz dobrze, jak niebezpieczne są takie nauki. Jestem pewien, że nie zostałeś dobrze zrozumiany. Niezawodnie chciałeś wykazać, że obrządki mają być połączone z dobrym usposobieniem szczerego serca. Lecz zewnętrzne formy i pobożne uczucia są również konieczne. Wiara i pokuta ze strony wierzącego jest konieczna, lecz niemniej konieczna jest usługa księdza. Aby tę wiarę utrzymać, przyjąć pokutę oraz aby obrzędy chrztu, bierzmowania i ostatniego namaszczenia należycie wykonać. Bez tego zbawienia dostąpić niepodobna. Spodziewam się zatem, że zgodnie z takim rozumieniem sprawy odpowiesz mi i w taki sam sposób wytłumaczysz się przed ludźmi w swoim następnym kazaniu. Z braterskim.
Ksiądz przeczytał list, rozważył jego treść, znajdując w nim coś nie do przyjęcia dla rozumu i uczucia. Nie wiedząc jednak, co napisać, ociągał się z odpowiedzią. W międzyczasie zaś zamykał się częściej w swym pokoju na modlitwę i czytanie Pisma Świętego, co nawet widziano przez otwarte okno z ogrodu. W przeciągu kilku tygodni napisał list następującej treści.
Drogi biskupie i kochany stryj, mówiłem, że zewnętrzne ceremonie nie mogą zapewnić nam zbawienia. Dziś po wielu modlitwach i badaniu Słowa Bożego twierdzę tak samo. Rozważmy trzy sposoby w dostąpieniu zbawienia. Pierwsze, albo przez same ceremonie, a wówczas i najwięksi zbrodniarze mogliby być zbawieni bez nawrócenia się, w co zapewne sam biskup nie wierzy, tak samo jak ja. Albo, że obrzędy i ceremonie są tak samo konieczne i jak zewnętrzne usposobienie serca, co jednakowoż jest fałszem. Albo, że wiara w Jezusa Chrystusa zbawi nas bez ceremonii i obrzędów Kościoła. Jeżeli chrzest, bierzmowanie, pokuta, msza, ostatnie namaszczenie byłyby konieczne do zbawienia, to Maria Magdalena, której Chrystus odpuścił grzechy, Łotr, któremu sam Pan obiecał raj, Szczepan, który umarł męczeńską śmiercią, nie byliby zbawieni. A za dni Marii Magdaleny bowiem mszy nie odprawiano. Łotr nie miał czasu na ochrzczenie się, a Szczepan nie otrzymał ostatniego namaszczenia. Jeżeli obrzędy kościelne byłyby konieczne do zbawienia, to chrześcijańscy żeglarze z rozbitych okrętów, którzy dostali się na bezludne wyspy, chrześcijanie wzięci przez pogan do niewoli, dzicy poganie nawróceni słowem Pisma Świętego i pozostający w swych krajach bez księży i sakramentów, wszyscy, mimo najszczerszych chęci, wiary i miłości, nie mogliby być zbawieni, bo nie wypełniliby tych obowiązków, których wypełnić nie mogli. Gdyby nasze ceremonie były konieczne do zbawienia, to źli księża dla kaprysu lub zemsty mogliby wielu pozbawić zbawienia i doprowadzić ich do wiecznego potępienia. Można przyjąć, że przytoczone przykłady, kiedy to człowiek może być zbawiony bez religijnych obrzędów, są wyjątkowe. Twierdzę jednak, że obrzędy nie są niezbędne i że człowiek może być bez nich zbawiony. Jeżeli jeden może być zbawiony bez nich, to czemuż i nie inny? Jeżeli łaska Boża wystarczyła Szczepanowi, to czemuż nie może wystarczyć i mnie? Jeżeli jeden może być zbawiony bez usług kapłańskich na bezludnej wyspie, to czemuż ktoś inny nie mógłby być zbawiony w mojej okolicy? Czyżby Bóg był mniej mocarny w jednym wieku niż w innym, w jednym kraju niż w innym? Mój kochany stryju, co nam zdrowy rozsądek dyktuje, to nam i Słowo Boże potwierdza. rozważmy te słowa. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi Pan? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Król Dawid powiada: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Pan patrzy na serce. Proszę nie myśleć, że chcę odrzucić wszystkie ceremonie. Owszem, wierzę, że niektóre z nich były ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa i dlatego są dobre i pożyteczne. Co innego jednak jest utrzymywać, że sakramenty są pożyteczne, a co innego, że są konieczne do zbawienia. Dostrzegamy z przerażeniem nadużycia stąd wynikające. Kościół nasz ustanowił ceremonię jako konieczność, a serce ludzkie, naturalnie zepsute, chętnie uchwyciło się tej zasady i pogrążyło się jeszcze bardziej. Im bardziej człowiek uważa formy zewnętrzne za rzecz zasadniczą, tym łatwiej znajduje możliwość pobłażania grzesznym chęciom. I tak każdy według swego upodobania pozostaje w tym grzesznym i miłym sercu pobłażaniu, zadając za to swemu ciału pokutę. Człowiek chętnie zgodzi się na wszystkie inne ofiary, byle tylko dogodzić pożądliwością swego serca. Jeden chce dogodzić chciwości, drugi pysze, inny nieczystości. Poświęci czas i pieniądze, zgodzi się na cierpienia, przyjmie na siebie pokuty i posty, pójdzie do spowiedzi, będzie uważał to wszystko za dobre, pożyteczne, potrzebne i konieczne do zbawienia. Będzie nawet przywiązywał do tego większe znaczenie niż potrzeba, aby tylko móc dogodzić swym pożądliwościom. Jest to prawda, której sam byłem świadkiem tysiące razy w różnych dziedzinach aktywności naszego Kościoła. I moje doświadczenie to potwierdza. Nieraz to stwierdziłem na samym sobie, że po mszy czułem się wolny do pozwolenia sobie na większą uciechę. Nieraz, zachowując ścisły post, obiecywałem to sobie później powetować. Czasami ulegałem pokusie, myśląc, że wyspowiadam się i otrzymam rozgrzeszenie. Po spowiedzi czułem się bardziej niedbałym. Zdawało mi się, że sumienie doznało ulgi wraz z kapłańskim rozgrzeszeniem i że bez obawy mogę je obciążać nowymi grzechami. O, jakże rozpaczliwie zdradliwe jest serce. Trzeba starannie badać samego siebie, aby to dokładnie poznać. A jeśli ktoś tego w sobie nie zauważa, ten siebie samego zwodzi i prawdy w nim nie ma. Nauczajmy ludzi zupełnej prawdy. Nauczajmy ich, że ceremonie o tyle mogą być pożyteczne, o ile są zdolne wzbudzić w sercach uczucia, ale nie są niczym innym, jak tylko symbolami. Mówmy ludziom, że człowiek powinien doświadczać samego siebie i uczyć się słów Ewangelii, że ludzie są pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi. Gdy ci nieszczęśliwi grzesznicy, głęboko przejęci, poznają swe grzechy, otwierajmy im wtedy skarby zbawienia. Nauczajmy, że Chrystus grzechy nasze na ciele swoim poniósł na drzewo i że krew Jego przelana była za wielu na odpuszczenie grzechów. Zapewniajmy ich, że Bóg daje im niebo, na które nie zasłużyli. A jeżeli jeszcze uwierzyć nie mogą, otwórzmy im Pismo Święte, aby sami mogli przeczytać te słowa, które tak długo były zakryte. łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Albo usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg raczy sprawić, aby te drogie obietnice napełniły, drogi stryju, twoje serce błogą radością, tak jak ucieszyły one moje serce. Przyjmij to z braterskim pozdrowieniem.
Po upływie 3 dni biskup posłał zastępcę do naszego kapłana, który wezwał go do swego przełożonego. Biskup ten był sędziwym człowiekiem. Odznaczał się dobrą wiarą i szczerością. Nigdy nie dopuścił do myśli najmniejszej wątpliwości względem powagi i władzy świętej Matki Kościoła. Jako posłuszny i uległy syn stosował się do najmniejszych nawet przepisów. Stąd też i jego zdrowie zostało znacznie nadwyrężone, szukając ciągle wewnętrznego pokoju, którego jednak nie mógł znaleźć, a także pewności zbawienia, czynił pokuty, pościł, nosił włosienice i umartwiał się na inne jeszcze sposoby. Wszystko to wielce osłabiło jego fizyczne siły, ale nie przynosiło pokoju duszy. Gdy już sądził, że jest blisko celu, myślał z drżeniem, iż dostać się jednak może w głębiny piekielne. Dręczyły go wciąż nowe utrapienia i obawy. Tak spędzał życie pomiędzy cierpieniami ciała i zmartwieniami duszy. Stąd też łatwo zrozumieć przyczyny, dla których wezwał do siebie tego kapłana. Myślał, że spełni dobry uczynek, jeśli przywróci go na łono Kościoła, od którego, jak sądził, kapłan się oddalał. Kapłan stawił się w mieszkaniu biskupa o wyznaczonej porze. Ten przyjął go bardzo grzecznie, ale o powodach wezwania nic mu na razie nie mówił. Następnego dnia wzywa go na przechadzkę do ogrodu, by porozmawiać z nim sam na sam. Tam bez żadnych świadków, prócz trojga czy czworga dzieci pasących w pobliżu owce, rozpoczął z nim długą rozmowę.
Ano, powiedz mi, kochany kuzynie, a skąd pochodzą te nowe nauki przeciwne zasadom Kościoła? Czy nie są to czasem podszepty szatana? O co to nie, stryju? To jest nauka zaczerpnięta z Pisma Świętego. To teraz już wszystko dobrze rozumiem. To jest więc przyczyną tego, że rozdałeś, jak powiadają, 100 egzemplarzy Pisma Świętego między ludźmi.
Nie sądziłem, że robię coś źle, kładąc przed oczy ludzi Słowo Boże. Przecież ono jest dane dla wszystkich.
Ale czy ty nie rozumiesz, że prosty lud nie może zrozumieć tej księgi, która ma być czytana i wykładana tylko i wyłącznie przez księży?
Nie, biskupie, nie jestem o tym przekonany. Owszem, zgadzam się, że Bóg postanowił, aby wszyscy rozumieli to, co On zalecił czytać. Oto Chrystus mówi do Żydów: badajcie Pisma. A psalmista powiada: zakon Pański jest doskonały, nawraca duszę, świadectwo Pańskie wierne, uczy prostaczka mądrości. Mojżesz zaleca, aby król czytał Księgę Zakonu po wszystkie dni życia swego. A do całego ludu mówi tak: niech słowa te będą w twoim sercu. Przywiążesz je jako znak swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.
Łukasz pochwala braci w Berei, którzy porównywali kazania Pawłowe ze Słowem Bożym i przyjęli Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma. Czy tak się rzeczy w ogóle mają, tak jak Paweł naucza? Paweł, pisząc swoje listy do różnych kościołów, nie przemawia jedynie do księży, ale mówi do wszystkim. Mówi tak: wszystkim, którzy jesteście w Rzymie oraz wszystkim, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. A zatem jeśli wszyscy Izraelici za czasów Chrystusa mieszkający w Rzymie i w Achaj mogli czytać Pismo Święte, no to czemuż by chrześcijanie za naszych dni nie mogli tego czynić?
Czyż ty tego nie wiesz, że Pismo Święte jest trudne i nie wszyscy mogą je zrozumieć?
Proszę bardzo, niech biskup sam osądzi. Hej, dzieci, a chodźcie no tutaj, chodźcie szybko.
Które z was jest tutaj najmłodsze? A posłuchaj, moje dziecko. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Czy ty to, dziecko drogie, rozumiesz?
Tak jest, proszę księdza dobrodzieja. My powinniśmy bardzo kochać naszego Ojca Niebieskiego.
A teraz ty, chłopcze, chodź tutaj i słuchaj. Nie masz ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie teraz mówię?
To on zaczął, on też mnie popychał. Ja tego nie zrobiłem, to ty zacząłeś. Proszę księdza, oni obaj są łobuzy.
No już dobrze, dobrze, drogie dzieci. A ty, chłopcze, posłuchaj. Chrystus umarł za nasze grzechy i teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Co to znaczy? Powiedz mi, moje dziecko.
To znaczy, że Bóg odpuszczy nam nasze grzechy, jeżeli my kochamy Jezusa Chrystusa.
A teraz ty, drogi chłopcze, posłuchaj. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Co znaczą te słowa?
To, że mamy prosić Ojca naszego niebieskiego aby nas uczynił dobrymi i mądrymi.
No już dobrze, moje dzieci, dobrze. Tylko nie kłóćcie się więcej, dobrze? Miłujcie Pana Jezusa, który umarł dla odpuszczenia grzechów naszych. Proście Pana Boga, aby was uczynił dobrymi, mądrymi, a na pewno dostaniecie się do nieba. No, uciekajcie już, uciekajcie. Otóż, biskupie, zdaje mi się, że te dzieci zrozumiały moje słowa dostatecznie dobrze. Nic dziwnego, gdyż te wszystkie pytania były bardzo łatwe. Tak, to prawda, ale te łatwe słowa są wzięte prosto z Pisma Świętego. Jeśli te dzieci mogły zrozumieć, czemuż by ich ojcowie i matki nie mogli tego zrozumieć? Ale, Ale przecież nie wszystkie słowa i zdania biblijne są tak wyraźne i łatwe, jak te, które przeczytałeś tym dzieciom.
To prawda, ale jednak choćby wierzący nie mógł zrozumieć więcej jak te cztery zdania w całej Biblii, to czyż tylko dla nich nie warto byłoby jej czytać? Poza tym doświadczenie i sam rozum dowodzi, że przez czytanie Biblii z modlitwą prosty człowiek wierzący rychło znajdzie wiele jasnych zdań, które mu posłużą do zrozumienia innych. To, czego się już dobrze nauczył, pomoże mu do nauczania się jeszcze więcej. A najtrudniejsze miejsca staną się wtedy jasne i zrozumiałe. Załóżmy, gdy przyjaciel przysyła nam list, w którym kilka słów tu i ówdzie bywa trudnych do odczytania. No nie wyrzucamy tego listu, ale czytamy go raz jeszcze i potem jeszcze raz, aż za pomocą innych słów domyślamy się znaczenia tych słów, które są nieczytelne.
Ale... aby usunąć wszelkie trudności, czy nie lepiej polegać na tłumaczeniu Pisma Świętego podanego nam przez sobory, których wyroki kierowane są przez Ducha Świętego według podanej obietnicy?
A czy Duch Święty, który kieruje całą Radą Soboru, nie może rządzić myślą wierzącego człowieka, który pokornie wzywa jego pomocy? Ta obietnica nie była dana tylko soborom, ale wszystkim, których nasz Pan Bóg wezwie.
Gdyby każdy mógł czytać i wyjaśniać Pismo Święte, to byłoby tyle wyznań, ile jest ludzi. Ale przez poddanie się wyjaśnieniom Pisma Świętego soborom mamy jednolitą wiarę.
Nie sądzę. W jakiś to sposób jednolitość wiary jest lepiej zapewniona przez sobory, aniżeli przez czytanie Pisma Świętego. Czyż łatwiej zrozumieć dekrety Soboru Trydenckiego w języku łacińskim, aniżeli Pismo Święte?
No, może nie. Ale... ale księża mają tłumaczyć prostemu ludowi dekrety Soboru Trydenckiego.
A zatem łatwiej wierzącemu człowiekowi zrozumieć swego księdza wykładającego mu Pismo Święte w języku ojczystym, aniżeli uczoną rozprawę o przekładzie Biblii. Ja wolę czytać teksty Pisma Świętego, aniżeli komentarz. Biblia ma większe znaczenie, aniżeli jej tłumaczenie.
Cóż przez to chcesz powiedzieć, drogi kuzynie?
Chcę powiedzieć, że jeśli Biblia jest Słowem Bożym, to każdy człowiek powinien ją czytać i czerpać z niej naukę wiary i obyczajów, bez potrzeby, aby mu je kto inny wykładał. Prosty wierzący człowiek ma słuchać swego księdza proboszcza tylko wtedy, gdy mu wykłada Pismo Święte. Wtedy wiara chrześcijańska będzie wiarą rozumną. Czym rozumniejszą, tym będzie mocniejszą. Wtedy chrześcijanin będzie mógł rzec w sercu swoim, że słucha Boga, a nie ludzi. Gdy będzie czerpać zasady z tej księgi, której całe chrześcijaństwo potrzebuje tak, jako źródła religii. Czyż woda bliższa źródła nie jest czyściejsza od tej, która płynie przez łąki i pola, gdzie na każdym odcinku zanieczyszcza się? Tak samo jest i z religią. Jest ona najczyściejsza u swego źródła, a wszystkie przekazywanie z ust do ust zanieczyszcza ją.
Drogi biskupie, dajmy to Pismo Święte do czytania wszystkim. A wtedy ludzie poznają, że nie przez próżne ceremonie grzesznik jest zbawiony, ale przez krew Chrystusa i odnowienie przez Ducha Świętego. Biskupie!
Ksiądz mówił te słowa z takim przekonaniem, że biskup poznał, iż żadne dowody nie będą w stanie zmienić jego wiary. Dlatego zwrócił mu uwagę, że sam sobie tym szkodzi, że zagradza sobie drogę do przyszłości i kariery. Biskup zagroził mu ekskomuniką Rzymu, lecz wszystko na próżno. Ksiądz niezmiennie odpowiadał: proszę mi pokazać w Piśmie Świętym, że jestem w błędzie, a jestem w stanie poddać się. Powrócił on do swoich obowiązków w parafii i z pokorą cierpiał wszelkie prześladowania dla Słowa Bożego. Po upływie kilku miesięcy biskup ciężko zachorował i z dnia na dzień miał się gorzej. Bojaźń, czy też raczej pewność zbliżającej się śmierci, potęgowała niepewność zbawienia. Usiłował uzyskać pewność, ale widział, że jego starania były bezskuteczne. Próżno się łudził, że niewielu świętych mężów żyło tak gorliwie i wszczemięźliwie jak on. Sumienie go wciąż dręczyło. Przypomniały mu się jego dawne grzechy, trwożąc go, że jeszcze za nie należycie nie odpokutował. Jak będzie mógł stanąć przed obliczem tego, którego czyste oczy nie znoszą nieprawości? W takim stanie strwożonej myśli przypomniał sobie biskup wewnętrzny spokój owego księdza, jaki widział, gdy z nim rozmawiał. Pytał samego siebie, czy ten spokój i pogoda duszy nie były owocem jego głębokich przekonań religijnych? Czy może rzeczywiście jest w tym coś dobrego i prawdziwego? W godzinie śmierci nikt nie troszczy się o to, co świat powie. Biskup natychmiast posłał po swego bratanka, mówiąc, że chce z nim koniecznie rozmawiać o ważnych sprawach. Ksiądz niezwłocznie pośpieszył do umierającego biskupa.
Witaj, drogi bratanku. Usiądź tu, przy moim łóżku i zostańmy przez chwilę sami. Mój drogi przyjacielu, nie mam już czasu do stracenia i zaraz chcę powiedzieć, o co mi chodzi. Znasz moje życie i wiesz, jak pilnie wypełniałem swoje religijne obowiązki. Jednakże wyznaję, że w tak ważnym momencie, nawet po przyjęciu ostatnich sakramentów, drżę z bojaźnią na myśl, że mam stanąć przed nim i wyznaję, że w tych ostatnich godzinach czuję się niespokojny. Nie mogę spojrzeć w oczy śmierci bez strachu. ten błogi spokój i zadowolenie, jakie dostrzegłem w tobie, mój bracie. Nawet wtedy, kiedy cię prześladowałem za twoje przekonania, czyniły wrażenie, że są one owocem pokoju twego sumienia. Powiedz mi, proszę, jak ty do tego doszedłeś?
Pewnego razu ja sam byłem w takim stanie, w jakim biskup się obecnie znajduje. Codziennie badając swoje życie, znajdowałem nowe i coraz to większe zdrożności. Im bardziej starałem się uczynić swoje życie świętszym, tym bardziej odczuwałem ciężar grzechu na swoim sumieniu. Cokolwiek czyniłem dobrego w oczach świata, wiedziałem, że to było złem w oczach boskich, bo próżność i pycha były tu pobudką. Cokolwiek postanowiłem czynić ku chwale Bożej, czułem wpływ miłości własnej i w ten sposób załamywała się moja intencja. Na koniec... Na koniec brzydziłem się samym sobą. Brzydziłem się swym życiem. A co najbardziej mnie przerażało, to słowa z Pisma Świętego, które mówiły: zapłatą za grzech jest śmierć. A także: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Pewnego dnia byłem już niemal zrozpaczony. Upadłem na kolana i bijąc się w piersi wołałem: Panie, zmiłuj się nade mną grzesznym. Co mam robić, abym był zbawiony? Podniosłem się z kolan, otworzyłem Biblię Świętą i zaraz zobaczyłem te oto słowa. Co mam czynić, abym był zbawiony? Czytając dalej, znalazłem tą odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wierz, a będziesz zbawiony. Powtórzyłem. Czyż to wystarczy tylko wierzyć? Myśląc, że może dobrze nie zrozumiałem, przeczytałem raz jeszcze. Wyraźnie pisało: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Aby to lepiej zrozumieć, czytałem inne miejsca w Piśmie Świętym, lecz wszędzie znajdowałem to samo. Wierz w Jezusa Chrystusa, a dostąpisz odpuszczenia grzechów i otrzymasz żywot wieczny. Z początku prawda ta, zbawienie ofiarowane mi bez moich zasług, tylko pod warunkiem wiary w Jezusa Chrystusa, zajmowała jedynie mój umysł, a nie serce. Do serca dotarła dopiero wtedy, gdy czytając Pismo Święte pewnego dnia dotarłem do słów: łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Teraz to słówko łaska, jak gdyby płomień zabłysło w mojej duszy i rozproszyło ciemność. Łaską jesteście zbawieni. Ach, teraz rozumiem. Jestem skazany na piekło, jak morderca na szubienicę. I oto w chwili, gdy już ginę, król podnosi rękę i ułaskawia mnie. Jestem wielce wdzięczny memu Panu, że odpuścił mi tak wielki dług grzechów, okazując mi łaskę. Ach,
teraz rozumiem słowo łaska. Jak słodkie jest jego brzmienie. Jak skuteczne w rozproszeniu wszelkiej obawy z mego umysłu i serca. Teraz, żyjąc i umierając, jestem zbawiony. Jestem teraz zbawiony z jego łaski. Jakże go nie mam miłować? Tak, jak powinienem go miłować. Jak radosnym jest dla mnie czynić jego wolę. Jak chętnie chcę się zapierać samego siebie, by służyć memu Zbawicielowi, Królowi. Dla dobra tych, którzy jeszcze nie znają znaczenia jego łaski, przebaczenia i miłości Bożej. Łaska to jedno słowo rozpromieniło mą duszę. Od tego czasu wzrastający pokój mieszka w moim sercu. Doświadczyłem pełni obietnic Zbawiciela. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Od tego dnia odczuwam gorące pragnienie oznajmiania tej dobrej nowiny moim braciom, siostrom, wszystkim ludziom dookoła. Jestem niewymownie szczęśliwy, gdy moje słowa trafiają do serca, które Pan otworzył. Widzę bowiem jedną duszę więcej uwolnioną z sideł piekielnych i przywróconą do łaski i prawdy w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
O, mój miły bracie, jaką rzecz ty masz pewność, że to zapewnienie, o którym sądzisz, że w sobie odczuwasz, jest rzeczywiście potwierdzone w niebie przez samego Boga, a nie jest zwykłym tworem twojej wyobraźni?
Moim zapewnieniem jest powaga Słowa Bożego i świadectwo Ducha Świętego w mym sercu. Tak jak apostoł Paweł powiada, Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak, mój drogi stryju, nie szukaj zbawienia w samym sobie. Chociaż uczynki twoje były doskonałe, to nie zapewniają ci one zbawienia. Potrzebujesz wszechmogącego, doskonałego, świętego Zbawiciela. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, objawionego w ciele. Dopóki mu nie zaufasz, dopóki nie będziesz miał dobrego obrońcy, dopóty nie ujdziesz niebezpieczeństwa potępienia. W następnych dniach dwaj przyjaciele wiele rozmawiali. Fizyczny stan biskupa był coraz gorszy, ale duchowo oświecony wzmacniał się. Ksiądz zaś w przeciągu kilku dni przeczytał mu wiele fragmentów Nowego Testamentu, między innymi listy apostoła Pawła do Rzymian i do Galacjan. Nareszcie w niedzielę wieczorem, gdy jego bratanek kończył przy łożu chorego modlitwę słowami: O Panie Jezu Chryste, w Tobie jedynie nasza ufność, nie w nas samych i w naszych uczynkach, abyśmy byli zbawieni. Biskup podniósł oczy ku niebu i w ostatnim westchnieniu powiedział:
Amen. Niech się tak stanie. Thank you.
drogi słuchaczu, na zakończenie pragnę jeszcze raz zapewnić, że Bóg Ciebie kocha i chce zbawienia każdego człowieka. On pragnie, abyś przeżywał pokój i pewność życia wiecznego. Na pewno zadajesz sobie pytanie, w takim razie, co ja muszę zrobić? Boże polecenie jest bardzo proste. Uznaj przed sobą i Bogiem, że jesteś grzesznikiem. Nie usprawiedliwiaj się, że jesteś lepszy od innych. Uznaj swoją winę. Proś w szczerej modlitwie o pomoc Bożą w odwróceniu się od grzechów, które popełnisz. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu i powstał z martwych. W prostej modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, aby stał się Panem Twego życia, zajął pierwsze miejsce i kierował od tej pory wszystkimi Twoimi sprawami. Jeżeli nie umiesz się modlić albo nie wiesz, co masz powiedzieć w tej pierwszej rozmowie z Bogiem, to zapraszam Ciebie, abyś ten pierwszy raz powtarzał za mną takie słowa. Drogi Ojcze, wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję przebaczenia. Wierzę, że Chrystus umarł za mój grzech. Chcę się odwrócić od grzechu. Zapraszam teraz Jezusa, aby zajął miejsce w moim sercu i życiu jako mój osobisty Zbawiciel. Chcę naśladować Chrystusa i okazywać Mu posłuszeństwo jako Panu mojego życia. Amen. A teraz staraj się codziennie poprzez modlitwę, która jest niczym więcej jak tylko szczerą rozmową z naszym Stworzycielem, mieć kontakt z Bogiem. Opowiadaj innym swoim bliskim i znajomym o Jezusie. Kochaj Boga i szukaj znajomości z ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, tak jak Ty. Pogłębiaj swoją wiedzę chrześcijańską poprzez czytanie Pisma Świętego i literaturę chrześcijańską.